Mówimy do Państwa z samego serca Warszawy, z ulicy Kredytowej 1, gdzie mieści się Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.
Po troszeczku o hałasie i o ciszy. Mówi Justyna Laskowska-Otwinowska, kuratorka z kuratorium etnograficznego. Kiedy w 2020 roku nagrałam podcast pod tytułem Skąd się wziął hałas, nie wiedziałam jeszcze, że będę musiała do tego tematu wrócić. Okazało się bowiem, że hałas to temat rozwojowy. Tym razem za sprawą George'a Wena Squire'a, który w latach 20. XX wieku stworzył system radiofonii przewodowej pod nazwą Wired Radio. Zadaniem jej było puszczanie odpowiedniej muzyki w zakładach pracy dla poprawienia produktywności. Pomysł zastosowania muzyki w tym celu był jedną z realizacji reformatorskiego nurtu zasad organizacji pracy, zwanego od nazwiska jego twórcy Fryderyka Taylora tayloryzmem. Do tego samego nurtu zalicza się taśmę produkcyjną, której projektodawcą był Henry Ford. Urządzenie to miało odpowiadać za podział pracy i odpowiedzialności robotników na bardzo małe odcinki, tak by automatyzacja ruchów przyspieszała wykonanie czynności. Wynalazek ten został później znienawidzony przez robotników za efekt ogłupienia. Świetną tego egzemplifikacją jest scena pracy przy taśmie w wykonaniu Charlie'ego Chaplina w filmie Nasze czasy. Również ja doświadczałam w swoim życiu działania taśmy. W moich bowiem młodych latach, po zdaniu egzaminów na studia, należało odbyć dwutygodniowe praktyki robotnicze w fabryce. Miało to przynosić korzyść wychowawczą poprzez zaznajomienie przyszłych inteligentów z trudem klasy robotniczej. Dziś nie tyle pamiętam całą pracę w wytwórni kosmetyków na warszawskiej Pradze, co otępienie, przez które nawet ówczesny propagandowy wieczorny program informacyjny, tak zwany dziennik, wydawał się niezrozumiały. Natomiast w świecie kapitalizmu Wired Radio przekształciło się z czasem w firmę Muzak, produkującą tak zwane Easy Listening Music lub inaczej Mood Music, pakiety zwane też muzyką tła dla zakładów pracy. Nazwa firmy stała się wówczas synonimem gatunku utworów należących do nowej gałęzi muzyki, tak zwanej funkcjonalnej czy też marketingowej. W języku polskim funkcjonuje również określenie tapeta muzyczna. Wspomniane pakiety powstawały w wyniku licznych eksperymentów, które potwierdziły skuteczność stosowanej metody pod hasłem muzyka to sztuka, muzak to nauka. Ciekawym jest, że eksperymenty muzaka poprzedzały badania prowadzone przez liczne uniwersytety, a dotyczące tak zwanego słuchania progowego, w trakcie którego słuchacz nie utrzymuje stałej koncentracji, czyli czasem słucha, a czasem dźwięki stają się niesłuchanym tłem. Badania te z kolei wywodziły się jeszcze z XIX-wiecznego zainteresowania wpływem dźwięków na ludzkie ciało. Wówczas fizjolodzy, konstruktorzy instrumentów muzycznych, akustycy i pedagodzy koncentrowali się na profilaktyce słuchania i wykonania, tak by wibracje muzyczne nie szkodziły organizmom ludzkim. Pośród wniosków z tych badań znalazł się i taki, że kobiety nie powinny zawodowo koncertować, gdyż nadmiar wibracji niszczy ich słabe zdrowie. Dżentelmeni formułujący to twierdzenie dzielili je z australijskimi aborygenami, którzy uważali grę na didgeridoo za szkodliwą dla kobiecej płodności. Również w XIX wieku w Niemczech niejaki Karl Bücher, prowadząc badania o tej samej tematyce, zauważył, że muzyka pełni rolę dyscyplinującą i usprawniającą pracę zespołową. I w związku z tym jest elementem niezbędnym dla uprzemysłowienia gospodarki. Kluczowym elementem było dla niego wprowadzenie do pracy narzuconego rytmu. Przytaczał przy tym stosowanie wspólnego śpiewu w pracy niewolników czy w przemieszczaniu się żołnierzy. Najbardziej bezpośredni wpływ na pojawienie się firmy Muzak miała praca założyciela oddziału psychologii stosowanej w Instytucie Technologii Carnegie Waltera Van Dyka Binghama, badającego wpływ muzyki na nastroje. Wyniki prowadzonych tam badań wydał Bingham następnie w 1910 roku w książce pod tytułem Badania melodii, w której starał się odpowiedzieć m.in. na pytanie, w jaki sposób przy wspólnym odbiorze muzyki wytwarza się między słuchaczami poczucie jedności. W latach 20. XX wieku wraz z przedsiębiorstwem Thomasa Edisona poprowadził testy zmian nastroju, badając reakcje słuchaczy na poszczególne rodzaje muzyki. Jednym z efektów tych badań było stworzenie tzw. skarbnicy muzyki, w której utwory skatalogowano według różnych nastrojów pod etykietkami: stymulujące fizycznie, poruszające emocjonalnie, roztkliwiające i tym podobne. Tak spreparowane badania pozwoliły na wykorzystanie muzyki do celów innych niż kontakt ze sztuką. Jednocześnie stworzyły nowe praktyki słuchania. Wcześniej to odbiorca decydował się samodzielnie na wybór nastroju, zaś obecnie wybór nastroju pozwalał wpływać na stan psychomotoryczny słuchaczy. Utwór czy wykonawca jako produkt nowego rodzaju rynku stawali się mniej ważni. Firmy oferujące muzykę reklamowały się wykresami, które sugerowały, że ich pakiety podwyższają aktywność wtedy, gdy zgodnie z naturalnym rytmem biologicznym powinna ona spadać. Odpowiednio dobrana muzyka zwiększała wydajność nawet o 20%. W roku 1979 odbiorcami Muzaka było już 100 tysięcy Amerykanów. Wcześniej sukces zaczął wypływać poza granice Stanów Zjednoczonych. W 1940 roku brytyjskie Ministerstwo Pracy zleciło BBC nadawanie programu Music While You Work w zakładach przemysłu zbrojeniowego. Nadawano muzykę dwa razy dziennie, między 10 a 10.30 oraz między 15 a 15.30. Była głośna, rytmiczna i monotonna, aby pobudzić pracowników i zapobiec zmęczeniu. Muzykę tła wykorzystywano również w zakładach pracy umysłowej. Podczas zajęć wymagających zwiększonego wysiłku umysłowego, takich jak liczenie lub korekta, tło muzyczne zagłusza inne dźwięki, niepożądane i rozpraszające uwagę, przyczyniając się do zwiększonej koncentracji na zadaniu. Jako środek audiomarketingowy Muzak stworzył, cytuję, szczególną atmosferę i warunki zakupów. Na przykład rytmy łagodne uspokajają i skłaniają do większych zakupów. Z kolei melodie szybkie i dynamiczne działają pobudzająco i zwiększają tempo poruszania się po sklepie oraz tempo zakupów. Klient, który zastanawia się nad tym, co wkłada do koszyka, robi to krócej, a w restauracjach i barach tempo konsumpcji alkoholu. Jednak w większości sklepów, windach czy miejscach pracy umysłowej muzyka powinna raczej ciurkać. Nagrania nie powinny wykorzystywać skrajnych wysokości czy ostrych brzmień. Niewskazany jest ludzki głos i nagłe zwroty nastroju oraz wszelka improwizacja. Z instrumentów preferowane są skrzypce, no ewentualnie tęte drewniane. Tym sposobem smyczki traktowane w orkiestrach filharmonicznych jak najdoskonalsze z brzmień stały się bohaterami komercji i źródłem nacisku psychicznego. I choć ich brzmienie nie zmieniło się, nadal było łagodne, to jednak stały się elementem coraz silniej organizującego nas hałasu. Celowe tworzenie środowiska dźwiękowego znane już było w starożytności. O takiej sytuacji wspomina Arystofanes w sztuce Acharnejczycy. Wyraźniejsze dane pojawiają się jednak dopiero w XIX wieku. W 1817 roku podczas Europejskiego Kongresu Dobroczynności w Brukseli Przemysłowiec z okolic Lille chwalił się, że w jego fabrykach dzieci uczą się piosenek, żeby łatwiej znieść 12-godzinną pracę przy warsztacie. Hipnotyzujące właściwości muzyki znane były i stosowane w kulturze ludowej. Otóż żydowscy transportowcy, zwani bałagułami, zwożący zboża z latyfundiów właścicieli ziemskich na terenach Ukrainy do traktów rzecznych, którymi przewożono je dalej, nawet do Gdańska, posługiwali się mocnymi czterokonnymi zaprzęgami. Aby zarówno sobie, jak i ciężko pracującym koniom ułatwić zadanie, zawieszali im na szyjach dzwonki, dobrane tak, by grały jakąś melodię. Melodia miała hipnotyzować zwierzęta i pobudzać, by się nie męczyły. Tu dodam, że w naszym muzeum posiadamy sporą kolekcję dzwonków bałagulskich. Wracając do dziejów stosowania muzyki w handlu, to już w 1832 roku pojawiła się muzyka w domu handlowym stewarda w Nowym Jorku. Grano tam na organach. Również w Stanach Zjednoczonych w latach 20. XX wieku istniały tak zwane pralnie ragtime'owe, w których nagrania z pianoli miały ułatwiać pracę praczkom. Idea stosowania dźwięków w handlu było początkowo budowanie marki danego wyrobu, a co za tym idzie, tworzenie wokół niego aury. Celem takiej strategii marketingowej jest lepsze dopasowanie człowieka już nie tylko do taśmy produkcyjnej, ale i do taśmy konsumpcyjnej. Jednak wykorzystywanie dźwięków stało się zmorą XX wieku. To już nie tylko jazz, opisywany przeze mnie we wspomnianym na początku podcaście. Era hałasu z przełomu XIX i XX wieku jest za nami. Współcześnie mamy erę hałasu do kwadratu. Pierwsi zareagowali na tę sytuację muzycy, którzy rozpoczęli, można rzec, akcję odwetową w postaci poszukiwania ciszy. Od lat 50. najbardziej zaangażowanym w eksperymenty dźwiękowe różnego rodzaju, także te z ciszą, był John Cage. Motywacją do jego działań była japońska filozofia zen, której był entuzjastą, wraz z jej dążeniem do równoważenia przeciwieństw i ucieczką od ego. Komponowanie było dla niego praktyką buddyjską. Jego naczelnym hasłem zaś wszystko jest muzyką. Dlatego eksperymentował z instrumentami, m.in. grywał na pianinie zabawce lub komponował utwory z losowo dobranych dźwięków. Jedną z opracowanych przez niego kompozycji był utwór Wyobrażony pejzaż numer 4, w którym 24 muzyków włączało i wyciszało na przemian 12 odbiorników radiowych na dowolnych stacjach. Premierowe wykonanie innego utworu, zatytułowanego 4,33, odbyło się w Maverick Concert Hall w Woodstock w 1952 roku. Oto jego fragment. Nie, nie jest to błąd. Oto młody pianista David Tudor wyszedł na scenę, ukłonił się publiczności, rozłożył partyturę, następnie usiadł przy instrumencie, by nie wydobyć z fortepianu żadnego dźwięku, a jedynie zaznaczał kolejne części kompozycji, tak, tak, były również części, zamykając i otwierając pokrywę fortepianu. Większość ówczesnych odbiorców wyrażała oburzenie. Jednak była to wszak Cage'a interpretacja przekazu zen, łącząca formę z wypełniającą ją pustką w myśl słów zawartych w buddyjskiej księdze zwanej Sutrą Serca. Pustka nieróżna jest w formie, a forma pustce. Utwór pozbawiono dźwięków intencjonalnych. Nazwano muzyką milczącego fortepianu. Ale przecież według Cage'a cisza nie istnieje. Przekonanie to zrodziło się u niego po doświadczeniu komory bezechowej, która dzięki odizolowaniu od dźwięków zewnętrznych daje szansę usłyszeć szum własnej krwi i jednostajny pisk przepływów elektrycznych w systemie nerwowym. Co warto dodać, to to, że utwór jest najbardziej ze wszystkich stworzonych znanej nam historii uniwersalny wykonawczo. Widziałam jego nagrania zarówno na fortepian, jak i na pełen skład orkiestrowy. To zdecydowanie przejaw jego bogactwa. Biografowie Cage'a dopatrują się genezy pomysłu na ten utwór w jego reakcji na kompozycję Apologety hałasu Luigi Russolo, o którym również wspominałam w poprzednim swym podcaście na ten temat. Teraz zaprezentuję Państwu tylko dla przypomnienia fragment jednego z jego utworów z albumu Art of Noise. Zwracają uwagę, że utwór Cage'a miał swój pierwowzór pośród różnych działań pewnej przeddadaistycznej formacji artystów francuskich o ciekawej nazwie sztuk niezbornych. W ciele tym, poza pierwszymi obrazami monochromatycznymi, czyli jednokolorowymi, czarnym zatytułowanym Warka murzynów w jaskini nocą oraz białym zatytułowanym Pierwsza komunia anemicznych dziewczynek w śnieżną pogodę, powstał też utwór wypełniony ciszą pod tytułem Marsz żałobny na pogrzeb głuchego autorstwa Alfonsa Ayé. Choć wydaje się, że wspomniane trzy dzieła były raczej zabawą słowną niż dziełami plastycznymi czy muzycznymi, to jednak formalnie cichy utwór powstał już w 1884 roku. Jednak w życiorysie Cage'a istnieją ślady świadczące o tym, że 4,33 mogło zostać skomponowane jako wyzwanie dla muzyka. Kompozytor wspominał bowiem, że zamierzał skomponować taki utwór, by sprzedać go wspomnianej korporacji. Miał nosić tytuł Silence Prayer. Utwór 4,33 musiał wywołać kontrowersje, budząc skrajne emocje. Jedni nazywali go symbolicznym aktem końca muzyki. Inni jednak umiejscawiają go w genezie happeningu. Poszukiwaniu przez kompozytorów ciszy towarzyszył nie tylko wszechobecny hałas, ale też coraz większe zmęczenie nim. W początkach XX wieku w psychologii pojawia się koncepcja zmęczenia wynikającego z nadmiaru bodźców, w tym słuchowych. Otaczający nas hałas zwraca więc uwagę badaczy, w pierwszym rzędzie Raymonda Maria Schaffera, kanadyjskiego kompozytora i pedagoga muzycznego, który badając współczesne środowisko dźwiękowe, wykształcił pojęcia do studiowania czegoś, co sam nazwał pejzażem dźwiękowym. W 1969 roku powołał on grupę badawczą, zajmującą się z jednej strony przeciwdziałaniem stanowi schizofonii, przynoszącej poczucie dezorientacji, zagubienia i braku spójności między doświadczeniem obrazu i dźwięku, czemu miało służyć opracowanie ekologii dźwięku. Jego książka pod tytułem Strojenie świata z 1977 roku jest do dziś najważniejszym dziełem o tej tematyce, w której wypracowano narzędzia do opisywania otaczających nas sfer dźwiękowych. Schaffer zajmował się w równym stopniu fonosferą miasta, jak i fonosferą dziewiczego krajobrazu. Miał jednak do nich różne podejście. Przede wszystkim, szczególnie w tym pierwszym, znajdujemy nasilające się dźwięki ludzkiej aktywności. Wraz z dźwiękami naturalnymi tworzą one wspomniany pejzaż na wzór landscape'u, zwany soundscape'em. Dźwiękowe działania człowieka powodują, że nie jest on jedynie odbiorcą, ale też twórcą soundscape'u, tworząc muzykę, ale też hałas. Badacz wyróżnia dwa rodzaje pejzażu dźwiękowego. Hi-fi, w którym zachowana jest równowaga między dźwiękami a ciszą, oraz low-fi, w którym dźwięków jest w stosunku do ciszy zbyt dużo. Co ciekawe, ludzie chętniej oddają się twórczości dźwiękowej w środowisku hi-fi niż low-fi, który poniekąd zasysa ich twórczość. Soundscape low-fi jest też niebezpieczny poprzez generowanie stale towarzyszącego nam szumu. Ten szum przez swą wszechobecność staje się nawet niesłyszalny, co nie zmienia faktu, że wpływa źle na ludzkie zdrowie. Czasem uświadamiamy sobie jego obecność dopiero zmieniając miejsce pobytu. Ja na przykład mieszkam w mieście, w miejscu dość cichym, z oknami na podwórko, otoczone innymi domami leżące w zagłębieniu. W dni świąteczne jedynym otworem, przez które przedostają się dźwięki, jest brama. Rzadko przejeżdżające samochody wydają odgłos, który można nawet pomylić z szumem morskich fal. Jednak gdy wyjadę na wieś, uświadamiam sobie, jak bardzo dźwiękom mojej ulicy towarzyszy jednostajny szum miasta. Szafer był przekonany, że należy zawrócić z drogi narastającego hałasu i przywrócić utraconą równowagę dźwięku i ciszy. W tym celu postulował szeroko zakrojone badania, które doprowadzić miały do stworzenia dźwiękowego odpowiednika wzornictwa przemysłowego. Jego celem miałoby być kreowanie miejskich pejzaży dźwiękowych, w które wkomponowywano by także oazy ciszy. Na co dzień widzimy powszechnie, jak hałas miejski, mechaniczny, przemysłowy czy różne otaczające nas formy muzaku często wymuszają na ludziach ucieczkę przed nimi. Stąd tendencja do indywidualizacji odsłuchu połączona z działaniami dążącymi do izolacji od zewnętrznego audiośrodowiska. Umożliwiły to kolejne zmiany w technicznych nośnikach dźwięków, a konkretnie rozwój technologii odsłuchu za pomocą słuchawek. Dla niektórych badaczy decydującym momentem przejścia ku indywidualizacji odsłuchiwania była płyta Dark Side of the Moon zespołu Pink Floyd, której jakość została wzmocniona przy odsłuchu na słuchawkach. Jednocześnie głośne słuchanie muzyki w miejscach publicznych zaczęło być uważane za niepożądane, przez co zniknęły boomboxy, duże przenośne odtwarzacze, za pomocą których młodzi ludzie lat 80. i 90. XX wieku manifestowali na ulicach miast swoją indywidualność. Dla badaczy hałasu rozwijający się od lat 60. i 70. XX wieku zwrot ku naturze ma także wymiar ucieczki w ciszę. Lecz ten zwrot psychologiczny ku ciszy naturalnej też ma swój wymiar komercyjny. Współczesny muzak to strony internetowe, pełne elektronicznej, wytwarzanej muzyki relaksu. Jako osoba starsza i bywalczyni sanatoriów, nigdy nie mogłam zrozumieć, dlaczego w trakcie tzw. zajęć relaksacyjnych zostaje zamknięta w pomieszczeniu, gdzie puszcza się pacjentom sztuczne dźwięki, gdy za oknem kipią życiem i naturalnymi odgłosami ogrody. Po przeciwnej stronie mamy jednak kompozytorów, których celem jest tworzenie dzieł o zrównoważeniu dźwięków i ciszy. Cel zrównoważenia osiągnięcia harmonii dźwięków i ciszy, także przez użycie odgłosów w muzyce niedozwolonych, a jednak naturalnych, takich jak szumy, wdechy, wydechy czy jęki, przyświeca włoskiemu kompozytorowi Salvatore Sciarriniemu. Fragment utworu pod tytułem Lohengrin, który przytaczam poniżej, jest najlepszą ilustracją jego motta. Jest jedna rzecz, bez której żaden zachwyt nad dźwiękiem nie ma sensu. I jest to intensywność ciszy.